10 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Co prawda okres przedświąteczny nie nastraja do tego, żeby podejmować trudne decyzje, gdyż tylko łatwe podejmujemy. Coraz więcej kupujemy, coraz więcej znosimy do domu i coraz bardziej się tym frustrujemy. A my też dzisiaj niestety o wydawaniu pieniędzy, ale też o oszczędzaniu, bo będziemy oszczędzać na naszą emeryturę. O pracowniczych planach kapitałowych porozmawiamy z moimi gośćmi, a są nimi pani Marta Młyńczyk, koordynator do spraw właśnie pracowniczych planów kapitałowych w PKO Banku Polskim i dyrektor regionalny PKO Banku Polskiego Wojciech Tarasiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od pytania takiego, które pewnie nurtuje większość z nas, a mianowicie, czy PPK to nie nowe OFE?
Nie, to może ja zacznę. To zdecydowanie to trzeba powiedzieć na gruncie takim zupełnie merytorycznym. OFE to było rozwiązanie, w którym mamy do czynienia ze środkami publicznymi, natomiast w przypadku PPK są to absolutnie środki prywatne. Z natury samej sposobów transferu, ponieważ płatności następują od pracodawcy oraz od pracownika. Wobec tego nawet nie ma żadnego pośredniego transferu przez jakąkolwiek instytucję publiczną typu ZUS. I zatem to tutaj nie ma absolutnie wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z zupełnie innym systemem, który nie pozwala dokonywać żadnych innych manewrów poza decyzjami samego uczestnika programu.
Nie jest to część składki naszej emerytalnej, którą odkładamy na...
Absolutnie, absolutnie nie. Idzie, płatności następują zupełnie w inny sposób, tak troszkę jakbyśmy oszczędzali na lokacie bankowej, albo pewnie najlepsze porównanie to jest do tego, z czym mamy do czynienia w oszczędzaniu takim systematycznym i się nazywa IKE, IGZE, czy takie plany...
Indywidualne konta emerytalne.
Takie, które przed końcem roku dobrze jest na przykład sobie założyć, bowiem jest całkiem spory odpis podatkowy.
Tak, do tego się już nauczyliśmy, że rzeczywiście można z tego korzystać, chociaż nie wiem, czy się nauczyliśmy, bo ten procent osób, które w ten sposób oszczędzają na emeryturę w Polsce ciągle chyba za duży nie jest. To, co obowiązkowe, czyli składka na ZUS, to tam gdzieś jest odprowadzana. Natomiast jak już sami musimy znaleźć... nie musimy. Jak sami powinniśmy zadbać o tą swoją emeryturę, to te dbanie odkładamy gdzieś daleko. I te właśnie pracownicze plany kapitałowe to trochę taki przymus, jeżeli chodzi o oszczędzanie na przyszłą emeryturę, ale też dobrowolny przymus.
No, to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ całkiem niedawno, chyba w ciągu 2 tygodni ukazały się 2 raporty na temat oszczędzania Polaków i sposobów oszczędzania Polaków i mniej więcej 75% z nas mówi, że oszczędzanie jest rzeczą dobrą i szlachetną i powinniśmy to robić. A następnie, gdy pytania zostaną uszczegółowione, to okazuje się, że ten odsetek systematycznie oszczędzających osób radykalnie spada i zwykle gdzieś tam mówimy w okolicach 10%, że jest to z nas mówi, że systematycznie oszczędza. Różni się to pomiędzy różnymi naszymi częściami społeczeństwa. Szczególnie ludzie młodzi są...
Mniej oszczędni?
Mniej, tak, mniej oszczędni, co jest chyba też dość naturalne. Co nie zmienia postaci rzeczy, że też w ostatnim okresie odsetek osób, które faktycznie oszczędzają, jest wyższy i to wynika z badań, ale też my na swoich rachunkach bankowych widzimy, że przyrost oszczędności Polaków jest całkiem znaczącym elementem, który trafia do systemu bankowego.
To, co chcemy zaproponować, co państwo proponuje, te pracownicze plany kapitałowe, to pewnie dobry sposób na to, żeby na tą emeryturę odkładać systematycznie i już tak w zasadzie podjąć raz decyzję i ona dalej będzie trwała, chociaż można ją zmieniać, o tym za chwilę. Mamy już pewne doświadczenia. Te firmy, które zatrudniały ponad 250 i zatrudniają ponad 250 pracowników, do tych programów już przystąpiły. I jakie są doświadczenia? Czy chętnie pracownicy się do tego zapisują, czy wręcz przeciwnie?
Doświadczenia z dużymi firmami oczywiście są różne. Początkowo internet nam nie pomagał i rzeczywiście ci pracownicy byli zniechęceni do tej formy oszczędzania. Natomiast im więcej na ten temat wiedzą, im bardziej merytoryczne te informacje są, bardziej prawdziwe, nie tylko gdzieś usłyszane na Facebooku czy gdzieś w internecie,
I pocztą pantoflową.
I pocztą pantoflową, to tym bardziej się nad tym zastanawiają. Spotykając się z takimi pracownikami, mieliśmy takie sytuacje, że kiedy zrozumieli po rozmowie z nami, zmieniali zdanie. Po prostu decydowali się na przystąpienie do takiego programu.
To może powiedzmy...
Statystyka w tej chwili opublikowana mówi, że około 40% wszystkich pracowników zapisało się do... czy podjęło decyzję o tym, żeby oszczędzać w PK.
40% to można powiedzieć dużo, ale
dużo.
Można powiedzieć
na
też
tym etapie,
dużo.
Na tym etapie programu moim zdaniem to jest dużo, bowiem doświadczenia z różnych krajów z podobnymi programami mówią, iż wraz z upływem czasu ten odsetek rośnie do 60-70%, a te kraje też zaczynały z odsetkiem rzędu 20-30%.
To powiedzmy może w takim razie o samym programie, tym właśnie planie kapitałowym, pracowniczym planie kapitałowym. Obowiązek do tego, żeby taki plan utworzyć, ma pracodawca. Tutaj pracownik tej decyzji nie podejmuje.
O utworzeniu samego programu decyduje pracodawca i jest to jego obowiązek ustawowy. Musi taki program utworzyć. Natomiast to, czy pracownik przystąpi do takiego programu, czy się z niego wypisze, zrezygnuje, to jest jego indywidualna decyzja.
Czyli teraz powiedzmy może o terminach. Te firmy, które zatrudniały 250 pracowników, zatrudniają nadal, to mają ten etap już za sobą.
Tak, te duże firmy już mają etap podpisania umowy i już poszły pierwsze składki. Już na kontach pracowników tych dużych firm już znalazły się pierwsze pieniądze.
Teraz czas na tych trochę mniejszych.
Tak, teraz czas na tych mniejszych. Wiosną do 24 kwietnia te mniejsze firmy, czyli zatrudniające między 50 a 249 osób, mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie, o wybranie firmy, z którą będą chciały zrobić ten program.
20 takich firm jest, które zostały do tego powołane, żeby pracownicze plany kapitałowe prowadzić.
Tak, są to i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, i PTE, i te firmy prowadzą te pracownicze plany kapitałowe i z nimi można podpisać umowę.
Z łatwością można sprawdzić w tej chwili
na stronach internetowych,
w jaki sposób te firmy zdobyły rynek albo jak zaoferowały. On generalnie się podzielił pomiędzy dwa duże podmioty,
Można się było czego spodziewać.
Graczy finansowych, nie będziemy wymieniać ich nazw. I pozostałe 50% rynku pomiędzy owych 18 około firm.
Mhm. Jak wybrać taką firmę? Na co zwrócić uwagę? Kto tutaj ma głos decydujący? No pracodawca, ale pracodawca powinien porozumieć się z pracownikami, prawda?
Tak, ustawowy obowiązek jest taki, że pracodawca powinien zdecydować wspólnie z pracownikami, oczywiście z przedstawicielami tych pracowników, biorąc pod uwagę różne aspekty. Z jednej strony i łatwość, i dostępność, wyniki finansowe również, jakie te firmy w przeszłości na innego rodzaju funduszach osiągały. Natomiast też bardzo ważny z punktu widzenia tego finalnego odbiorcy, czyli pracownika, jest dostępność takiej firmy, żeby w sytuacji, kiedy coś trzeba będzie się dowiedzieć, zapytać, aby też była łatwość kontaktu z przedstawicielem takiej firmy, nie tylko przez internet, ale również gdzieś
można
tak bardziej lokalnie,
tak,
do oddziału gdzieś pójść, dlatego że no, nie każdy jest aż tak bardzo internetowy i żeby nie została tylko sama infolinia, więc to myślę też jest bardzo ważne i na to zwracały uwagę też duże firmy.
Przystąpiły, będą naszym takim punktem odniesienia, będziemy patrzeć jak to wygląda i podpisywać tę umowę. Wydaje się, że do kwietnia dużo czasu na podpisanie tych umów, ale może rzeczywiście ci przedstawiciele związków zawodowych bądź też załogi powinny już zacząć się tym interesować i na pracodawcę naciskać, żeby jednak wybierać już te firmy i podpisywać umowę, bo te pieniądze muszą trafiać na te konta, może im szybciej trafią, tym więcej nadbieramy na emeryturę.
No pewnie tak. Im dłużej odkładamy, tym więcej się nazbiera. Niby czasu jest tak dużo, natomiast to tak naprawdę mniej niż 90 dni, mniej niż 3 miesiące do tego ostatecznego momentu na podpisanie umowy, więc rzeczywiście już te mniejsze firmy warto, aby już zaczęły o tym myśleć i zastanawiać się wspólnie z pracownikami,
trzeba pamiętać,
kogo wybrać.
Okresy świątecznych. Jednych świąt, drugi świąt i jeszcze ferie zimowe.
Jeszcze ferie zimowe, tak.
Ale okres świąt to bardzo dobry moment na to, żeby przy stole świątecznym podzielić się doświadczeniami i porozmawiać o tym, jak to wygląda, czy warto do tych planów pracowniczych, kapitałowych przystąpić, czy nie, dla kogo to się opłaca, kto powinien się nad tym zastanowić, a kto w ogóle nie powinien się zastanawiać i po prostu iść to jak w ciemno. My też o tym za chwilę powiemy. 744 22 22, nasz numer telefonu. 24 minuty po 13 w audycji Mąż Prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych, to teraz już do konkretów i o pieniądzach. Takie internetowe tytuły mi się przewijają przez głowę. Od 1 stycznia, albo nawet od 1 grudnia, albo nawet od 1 lutego, pierwsze niższe wypłaty otrzymają pracownicy firm, które przystąpiły do pracowniczych planów kapitałowych. Dostaniesz mniej pieniędzy w tym miesiącu. Jak to działa na człowieka źle? Na mnie źle.
Pewnie źle. Natomiast ja jako osoba, która jest związana i z ekonomią, i z takim kalkulatorem finansowym, to myślę sobie, że jest troszkę inaczej.
Nie jest źle.
Znaczy, nie wiem, czy jest źle, czy dobrze, ale wiem, że jest inaczej. Czyli dokładnie, jeżeli zarabiamy 3000 zł brutto, dla przykładu, to jesteśmy jakby zmuszeni w tej sytuacji do tego, żeby wpłacić około 70 zł łącznie z podatkiem. Ale od swego pracodawcy oraz od państwa dostaniemy 65 zł. Czyli my swoje wykładamy, 70 zł, i mamy płatność ze strony pracodawcy i ze strony państwa, bo tam jest taka premia w wysokości 240 zł rocznie. Dzielimy się. Czyli nasze oszczędności rosną dokładnie o jakieś 140, 135, 140 zł. Jest okej? Okay? Myślę, że
jeżeli. No tak, jak oszczędzamy sami, no to nikt nam nie dołoży.
Jak oszczędzamy sami, mamy 70 zł. Jak oszczędzamy przez program, mamy 135 zł.
No wydawałoby się, że rachunek prosty. To teraz na procentach. To, bo powiedzieliśmy o 3000 i to był przykład, 3000 brutto, a każdy ma swoją pensję i każdy ma swoje dochody, bo tutaj bierzemy dochody brutto jeszcze przed odprowadzeniem wszelkiego rodzaju składek, podatków i wszystkiego, tak? Wszystko,
tak, to co jest brutto.
Wszystko, co jest na naszym pasku gdzieś tam na początku, to jest ta kwota, od której będziemy teraz robili wyliczankę. No i ta nasza składka, czyli pracownika, to?
To jest 2% tego wynagrodzenia brutto. Jeżeli były premie, to również...
Wszystko wchodzi.
Też również wszystko wchodzi.
Pracodawca do tego dokłada 1,5%.
Pracodawca dokłada 1,5%.
I jeszcze państwo się na to składa.
I jeszcze państwo się dokłada, jeżeli ktoś dotrzyma do 60 roku życia te pieniądze, to wszystko to, co dołożyło państwo, czyli 240 zł rocznie, czyli 20 zł średnio miesięcznie, też jest nasze.
No, w tym roku jest jeszcze gratis.
A w tym roku jest jeszcze bonus.
No, w tym roku to już...
I w przyszłym roku też będzie.
A, w przyszłym roku...
To jest dla tych, którzy pierwszy raz się zapisują, czyli przy pierwszym zapisie... 250 zł.
A, przepraszam.
250. Bonus to 250, 240 jest co roku.
Każdego roku. Tak. Pod pewnymi warunkami czy bez warunków?
Tu bez warunków. Jeżeli ktoś się zapisze właśnie po raz pierwszy, to jest 250 zł. Takiej na zachętę.
Ale oczywiście to, żeby te 240 rocznie zatrzymać, to warunki trzeba spełnić, prawda? To znaczy nie można sobie wtedy tych pieniędzy wyjąć wcześniej, zapomnieć można, tak? Ale pod pewnymi warunkami również.
Do 60 roku życia, jeżeli dotrzymamy te pieniądze, to wtedy te wszystkie bonusy od państwa zostają.
Czyli zbieramy przez okres taki, jaki nam został do 60 roku życia. I tutaj dochodzimy do sedna. A mianowicie, jeżeli jesteśmy na początku naszej drogi zawodowej, to ja myślę, że taki człowiek, który tę drogę zawodową rozpoczyna albo niedawno rozpoczął, to nie ma nad czym się zastanawiać. Po prostu przystępuje już.
I tak do tego trzeba podchodzić, bo przed nim bardzo długa droga i ma szansę naprawdę fajne pieniądze odłożyć, bo jeżeli ktoś będzie odkładał przez 3-4 lata, to wiadomo, że ta suma nie będzie aż taka wysoka, ale zawsze coś się przyda. Natomiast jeżeli ktoś jest na początku drogi i ma do emerytury 30-40 lat, to naprawdę fajne pieniądze przez te lata
może być
może
druga
odłożyć.
Emerytura.
Może, tak, może być większa.
Może być nawet większa. Wszystko zależy od tego, ile będzie zarabiał.
Bo jeżeli chodzi o te osoby, które na przykład są już na końcówce swojej drogi, 55, 60, a jeszcze pracują, dla nich ta decyzja wcale nie jest taka łatwa.
A zadam wobec tego pytanie, czy te osoby co miesiąc odkładają 100 zł?
Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że mogą odkładać, a mogą nie odkładać.
Okej, okay. Czyli jeżeli odkładają... Czyli jeżeli odkładamy, może inaczej, ja jestem też takim trochę w wieku, jeżeli 100 zł odkładamy, to czemu nie...
Nie w ten program?
Nie w ten program, skoro pracodawca, a pracujemy, to pracodawca dołoży drugie tyle niemalże, prawda? Łącznie z tym gratisem, o których rozmawiamy.
Ale pracodawca może powiedzieć tak, dobra, to ja nie dokładam do pracowniczych planów kapitałowych, dostajesz podwyżkę, ale jeżeli dokładam do planów kapitałowych, to podwyżki nie będzie. Może?
Nie może, pracodawca zdecydowanie nie może odmawiać pracownikowi możliwości wstąpienia do programów kapitałowych.
I takich decyzji, przed taką decyzją nie powinien pracownika stawiać.
To jest prawnie zakazane jako formuła, która jest niedopuszczalna. To jest decyzja pracownika. Pracodawca ma obowiązek utworzyć program, a pracownik ma prawo wybrać przystąpienie bądź odstąpienie od tego programu. To jest moim zdaniem dość fundamentalna zasada. Nie przymuszania do tego, żeby w tym programie uczestniczyć. Zatem wszystko, co dzisiaj o czym mówimy, to jest absolutnie dobrowolne.
Ale nie można też uzależniać tego na przykład, że nie będzie podwyżek, bo przecież musimy zrobić odpisy na pracownicze plany kapitałowe i w przyszłym roku to są nasze koszty. 1,5%. To nie
rozumiem,
jest mało.
Że to jest argumentacja tylko, tak, żeby odmówić, czy nie zachęcać.
No jest to koszt dla pracodawcy. No umówmy się, to nie jest tak, że on nie ponosi kosztów.
A podwyżka to nie jest koszt?
No właśnie, bo i to...
To jest troszkę jednakowa formuła, czy to jest płatność w postaci podwyżki, czy też płatność o takim samym charakterze, tylko jednak odkładana na przyszłość. Bo no jesteśmy jednak przed dylematem takim długoterminowym, jak będą wyglądały nasze emerytury. To o tym powinniśmy gdzieś na końcu rozmawiać, że dzisiaj to nie są środki konsumpcyjne, tylko środki, które widzimy. I te instytucje, które prowadzą te programy, będą pokazywały, czy udostępniają taką możliwość podglądu tego konta, tak samo jak konta bankowego. To będzie dokładnie taki sam obraz. Każdego miesiąca będziemy mogli zobaczyć na swoim rachunku, jaka kwota nam się uzbierała. I też jakby nie do końca jest prawdą, że tych środków nie możemy wycofać. My możemy te środki wycofywać w sposób dowolny, tracąc ewentualnie ulgi podatkowe i te dopłaty. Mhm.
Państwowe,
jeżeli nie spełniamy tych warunków. Natomiast jest kilka warunków, o których pewnie za chwilkę o tym powiemy, w jakich sytuacjach możemy wycofać te środki bez jakiejkolwiek straty.
Ale pracodawca nie może wprowadzić takich właśnie form nacisku, żebyśmy się nie zapisywali do programów kapitałowych, pracowniczych programów kapitałowych.
Na bazie ustawowej nie ma prawa w ten sposób postępować.
Bo były też takie doniesienia, że takie rzeczy się odbywały, że po prostu namawiano pracowników, żeby nie przystępować, no bo koszt dla pracodawcy, umówmy się, jest dość spory.
Jest to koszt i to trzeba powiedzieć, bo to jest prawda, tak? Że jest to koszt
się umawiać,
dla pracodawcy.
Tak po prostu jest.
Budżet wynagrodzeń od razu musi podskoczyć o 1,5%. Jest to też koszt dodatkowej pracy pań w kadrach, tak? Więc tutaj też jest dodatkowa praca. Czasami przy dużych firmach trzeba kogoś jeszcze zatrudnić dodatkowego do obsługi tego programu. Natomiast pracodawca nie ma prawa zniechęcać pracowników i w ustawie jest zapisane, że jest to karane w kwocie 1,5% rocznego budżetu wynagrodzeń.
Więc, czyli dotkliwa kara.
Tak, jest to duża restrykcja i tutaj nie powinien pracodawca w żaden sposób zniechęcać.
Pracownik w zasadzie, żeby podjąć tę decyzję, to co powinien wziąć pod uwagę? Bo wszystkie argumenty już powiedzieliśmy. Tutaj w zasadzie same za. No to są jakieś przeciw?
To przeciw jest tym argumentem, który pani powiedziała. Ten wpływ na rachunek w danym miesiącu będzie niższy niż poprzednim, ale za kwartał już o tym nie będziemy pamiętać. Moim zdaniem to tak nasze trochę...
Zaboli pierwszy raz, tak?
Zaboli pierwszy raz, tak. Ta kara zaboli pierwszy raz, a później już do tego się przyzwyczaimy.
Kara bądź nagroda.
No, ja mówię o takiej psychicznej karze. Później się do tego przyzwyczajamy i zaczynamy mieć już tylko pewną przyjemność obserwowania, jak to konto rośnie. My możemy powiedzieć o swoim doświadczeniu, ponieważ od prawie 10 lat mamy taki firmowy fundusz emerytalny, który dokładnie działa tak, jak program...
Czyli też troszkę z konta zabiera. To znaczy z wypłaty zabiera.
Dokładnie według tych samych zasad. Teraz on nawet jest przekształcony według tych samych zasad. Wobec powyższego my możemy powiedzieć o swoim doświadczeniu. Na początku to był jakiś problem, a w tej chwili to raczej rozmawiamy o tym, ile tobie się nazbierało, co ty robisz, bo są jeszcze możliwości dopłat dodatkowych. Można na to konto obserwować. A w tym programie PPK są jeszcze jakby dodatkowe elementy, które go wzmacniają.
Czyli reasumując, takie podstawowe informacje. 2% to jest z naszego wynagrodzenia. To my sami będziemy musieli z naszego portfela.
O tyle mniej wpłynie nam na konto.
O tyle się zmniejszy nasz portfel. 1,5% to jest pracodawcy, wkład w naszą emeryturę i 240 zł rocznie dokłada się państwo. Tak wygląda to na wstępie. Jakie są możliwości jeszcze? Czy możemy te pieniądze wyjąć wcześniej? Na jakie cele? Czy będziemy je dziedziczyć? O, właśnie, bo przecież argument pod tytułem przecież ja nie dożyję 60 roku życia bądź 65 też się pojawia. O tym za chwilę. 744 22 22 nasz numer telefonu. Za 22 minuty 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracowniczych planach kapitałowych i z telefonu naszych słuchaczy wynika, że jednak ta wiedza na temat tego programu wielka nie jest. Myli się z OFE, myli się z IKE i myli się z wieloma różnymi rzeczami. Ale my już, mam nadzieję, lekko państwu wytłumaczyliśmy, o co chodzi. To teraz powiedzmy z punktu widzenia pracownika, jakie ma obowiązki. Jeżeli pracodawca podpisał umowę, to czy pracownik, który jest przed 55 rokiem życia, coś musi robić?
Jeżeli chce przystąpić do tego programu, to tak naprawdę nie musi robić nic. Jeżeli chce zrezygnować, wtedy musi taką informację dać swojemu pracodawcy, złożyć po prostu stosowne oświadczenie, jest druk oświadczenia, który musi wypełnić i złożyć w kadrach u swojego pracodawcy.
Czyli pracodawca będzie go pytał, czy nie będzie pytał?
To różnie bywa. Znaczy pracodawca ma obowiązek poinformować, że podpisał umowę, i z kim podpisał umowę o prowadzenie PPK i wtedy pracownik decyduje, czy zostaje i przystępuje do tego programu i wtedy może robić nic. Natomiast jeżeli chce zrezygnować, no to wtedy musi złożyć oświadczenie.
A jeżeli ma 55 plus?
To mamy w drugą stronę. Jeżeli ma 55 plus, to powinien jak najszybciej złożyć oświadczenie, że chce przystąpić. Dlaczego? No dlatego, że bardzo szybko może skorzystać z tych wszystkich preferencji podatkowych, bo do 60 ma już bardzo blisko.
I oszczędza przynajmniej przez 5 lat, jeżeli pracodawca mu tam dołoży. Te decyzje, jeżeli podejmiemy, przystępuje bądź nie przystępuje, możemy zmienić?
Możemy zmienić. Decyzję możemy zmienić w każdej chwili. Możemy w każdej chwili przystąpić do takiego programu, możemy w każdej chwili zrezygnować.
Teraz obowiązek mają ci, którzy zatrudniają powyżej
50 pracowników.
A czy to oznacza, że ci, którzy zatrudniają poniżej 50 pracowników, dojdą do tego obowiązku, czy nigdy już go nie będą
mieli? Dojdą po kolei. Co pół roku kolejne grupy firm wchodzą w obowiązek założenia takiego programu i te mniejsze firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników od pierwszego lipca 2020.
I tak po kolei.
Za pół roku.
Aż do sfery budżetowej. Bo dzisiaj wszystkie jednostki budżetowe, nie wiem, uczelnie, instytucje służby zdrowia, szpitale, prawda, to są na razie
wyłączone.
Czekają.
Czekają, zobaczą, jak ci inni sobie z tym poradzą.
Nie, czekają do swojej daty.
Albo jak budżet sobie poradzi z tym dodatkowym wynagrodzeniem, które trzeba będzie...
Mają datę 1 stycznia 2021, wtedy mogą zacząć już tworzyć takie programy, więc czekamy, oni wchodzą na samym końcu.
Dobrze, ci, którzy mają takie obowiązki, to będą te decyzje podejmować. Rozumiem, że nieograniczoną ilość razy można się zapisywać i wypisywać. Czy będzie to groziło jakąś karą?
Nie grozi żadną karą. Można zapisywać się i wypisywać się tyle razy, ile się chce. I chyba, że kadry już powiedzą stop. Że proszę już się zdecydować, w którą stronę.
Teraz rynek pracy jest taki dość mobilny. My się przenosimy od jednego pracodawcy do drugiego pracodawcy. Co z tym naszym funduszem będzie się działo, jeżeli my jesteśmy na przykład przez parę lat u jednego, a za chwilę u drugiego, u trzeciego będziemy mieli tych pracowniczych planów kapitałowych tyle, ilu mieliśmy pracodawców? Czy możemy to w jednym miejscu gromadzić?
Rozwiązania są dwa. Wszystko zależy od tego, co wybierze pracownik. Może u każdego pracodawcy pozostawiać ten plan i nic z tym nie robić, natomiast raczej proponujemy, żeby to PPK tak za sobą zabierać. Czyli jak przechodzę do innej firmy, do innego pracodawcy, w kadrach złożyć taką dyspozycję przeniesienia środków od poprzedniego pracodawcy z tamtego PPK, żeby właśnie zawsze je mieć przy sobie, żeby gdzieś nie zgubić któregoś programu w przyszłości.
Małe sprostowanie, nie od pracodawcy, tylko od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, bo program jest, fundusze są ulokowane w towarzystwie.
A pracodawca jeden może mieć podpisaną umowę z jednym funduszem?
Tylko z jednym. Tutaj miałam na myśli...
Program sam.
U pracodawcy składamy tego nowego dyspozycję przeniesienia środków z PPK tworzonego przez poprzedniego pracodawcę.
A pracodawca może taką umowę zmieniać? Na przykład jednego roku prowadzi mu jedno towarzystwo, a drugiego roku już będzie chciał inne towarzystwo.
Tak, pracodawca może zmienić. Ta umowa nie jest podpisywana raz na zawsze. Może pracodawca zmienić towarzystwo, które będzie prowadziło ten program.
Dobrze, jeżeli my będziemy mieli tych lat 60, bo tutaj mówimy o 60, mimo że jest różnica między kobietą a mężczyzną w przychodzeniu na emeryturę, bo kobiety w 60 i rzeczywiście tutaj mogą przejść na emeryturę, mężczyźni w 65. Tutaj jest tylko jedna.
Tak, jest to jedno określenie wieku dla kobiet i dla mężczyzn. Tutaj nie ma znaczenia. 60 rok życia po prostu.
I co my w tym 60 roku życia dotrwaliśmy szczęśliwie? Wszystkie premie otrzymaliśmy i od państwa, i pracodawca. Podatek zapłaciliśmy od tej części właśnie, bo to może o to naszym słuchaczom też chodzi. Podatek od części, którą pracodawca wpłaca na nasz pracowniczy plan kapitałowy, będziemy musieli zapłacić, prawda?
Tak, jest to de facto podwyżka naszego wynagrodzenia, tak? Jest to jakby dodatkowe wynagrodzenie, tak? Więc podatek musimy od tego zapłacić.
I to będzie też nam odtrącone z naszego wynagrodzenia, tak?
Tak, o tyle będzie mniejsze wynagrodzenie od tą składkę, plus podatek od tej składki.
W tym wyliczeniu, które podawałem,
przy
3000 tak? Złotych, 60 zł to jest nasza składka, 2% od 3000, no i doliczyliśmy symbolicznie 10 zł tego podatku
dla równego rachunku.
Dobrze, i jeżeli mamy lat 60, możemy wycofać wszystkie nasze pieniądze z PPK?
Możemy. Raczej preferuje ustawa wycofywanie tego w częściach, czyli 25% od razu i resztę w 120 ratach, bo to jednak ma zapewnić nam emeryturę, taki dodatek comiesięczny, tak, do tej emerytury. Natomiast jeżeli pracownik zdecyduje inaczej, możemy to wycofać od razu. Jedyne co, to wtedy zapłacimy podatek od zysków, czyli taki ten, który jest też przy lokatach. Tyle, ile przez te lata te pieniądze wypracują zysku, to od tego będzie zapłacony podatek od zysków kapitałowych. Natomiast wszystkie inne preferencje zostają.
Czyli 25% możemy wziąć od razu?
Od razu.
A 120 rat? Bo na tyle...
I resztę w 120 ratach, czyli takie zabezpieczenie na 10 lat emerytury, tak? Taki dodatek na 10 lat emerytury.
No dobrze, a jeżeli nie dotrwamy? Albo na przykład okaże się, że pracowaliśmy przez lat 10, po 10 latach nie pracujemy, do 60 roku życia jeszcze daleko.
To są pieniądze prywatne, więc one w każdej chwili są dziedziczone. Czy jesteśmy przed emeryturą, czy jesteśmy na emeryturze, czy przed 60 rokiem życia, czy po, nie ma znaczenia, ponieważ to są całkowicie prywatne pieniądze, takie jakby leżały na lokacie. Więc tutaj dziedziczenie jest w każdym momencie. Tyle, ile w danym momencie jest, jeśli rozpoczęło się już pobieranie tego dodatku do emerytury, no to ta część, która została.
Co więcej, to są pieniądze wspólne małżonków, czyli w przypadku jakichś wydarzeń związanych na przykład z podziałem majątków, one się dzielą.
Teraz to zostałam zastrzelona.
wspólne oszczędzanie.
Jeżeli jest
dlatego
to...
są prywatne pieniądze.
Tak, jeżeli jest wspólnota majątkowa, to żona z automatu, czy mąż, współmałżonek,
rozumiem,
dziedziczy połowę.
Bo budżet domowy był o to okrojony, tak? I zostało to gdzieś...
prywatne pieniądze, tak jakbyśmy oszczędzali na jakiejkolwiek lokacie, to też by było po połowie.
No dobrze, no to szanowni, no dobrze, a to kto dziedziczy, to możemy sobie ustalić i zapisać w tym towarzystwie, czy po prostu normalnie ustawowo idzie z automatu?
Możemy sobie zaznaczyć, kto ma odziedziczyć. Tutaj już, jak mówimy o współmałżonku, to jeżeli jest ustawowa wspólnota majątkowa, to współmałżonek z automatu dostaje połowę. Natomiast drugą połową możemy zadysponować. Może to być osoba z rodziny, a może być to zupełnie ktoś obcy. I tutaj, no tutaj w gotówce jest wypłata. Nie ma podatku od tego. Nie ma podatku, to jest nieopodatkowane, po prostu dziedziczenie pełne.
Dobrze, a w sytuacji takiej, kiedy, o której zaczęłam mówić, kiedy pracujemy przez 15 lat i potem nie pracujemy. Żyjemy sobie, tylko że nie pracujemy, no nie wiem, z przyczyn losowych, na przykład się rozchorowaliśmy, to czekamy do 60 roku życia i ten fundusz sobie pracuje, ten plan kapitałowy nam dalej się pomnaża, waloryzuje jakoś, no bo rozumiem, że zysk musi być, no to nie ma tak, że my wkładamy tam pieniądze, a państwo nie pomnażacie tych pieniędzy.
No plan jest taki, żeby pomnażać.
I to jak najwięcej,
prawda? I to jak najwięcej. No po to oszczędzamy, żeby też, żeby trochę więcej później tego było. Natomiast tutaj nie ma gwarancji, że to będzie 2, 3, 5 czy 10% w skali roku, ponieważ no to są warunki zmienne, tak? No trudno powiedzieć, jak będą pracowały obligacje czy akcje. Natomiast no te pieniądze cały czas sobie leżą. Możemy tam w ogóle nie dokładać, możemy część życia swojego oszczędzać, a później nie oszczędzać z różnych powodów. I one będą sobie leżały, czekały, tak jakby leżały właśnie na lokacie, czy na IKE, czy na jakiejś innej formie oszczędzania.
Przy czym tutaj te instytucje, które prowadzą te programy, zbudowały też takie fundusze, które są adekwatne, odpowiednie dla poszczególnych kategorii wiekowych.
Czyli, aha, rozumiem, czyli mniej agresywne pewnie.
Tak, w przypadku oszczędzania przez osoby blisko, tuż przed emeryturą, to są w zasadzie bardzo bezpieczne, znaczy super bezpieczne, jak można sobie tylko wyobrazić, rozwiązania. Tam trudno znaleźć powody, dla których one miałyby kapitału, pod względem kapitału się zmniejszać. Natomiast w przypadku tego długoterminowego oszczędzania, no, wszystko wskazuje,